Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
W czwartek, 16 grudnia, witają Państwa
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
W Watykanie i w Warszawie zaprezentowano dziś papieskie orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2005.
O jego treści będą mówili biskup Piotr Jarecki i ksiądz Piotr Mazurkiewicz.
Jan Paweł II przyjął 5 nowych ambasadorów akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej.
Powiemy też o przygotowaniach do przyszłorocznego spotkania młodzieży w Kolonii.
Piotr Samerek przedstawi okoliczności uznania przez Watykan polskiej państwowości po I wojnie światowej.
Rozpoczynamy poetycką refleksją księdza Jerzego Szymika.
W jednym ze swoich adwentowych kazań święty Bonaventura, mówiąc o chrześcijańskiej nadziei, porównał ją do ptaka, a dokładniej ruch nadziei do lotu ptaka. Ptak bowiem, chcąc oderwać się od ziemi i lecieć naprawdę, uczył Bonaventura, rozpościera swoje skrzydła możliwie jak najszerzej i porusza nimi ze wszystkich swoich sił, a jednocześnie poddaje się całkowicie temu ruchowi. Pragnie frunąć. Nadzieja jest lotem, powiada Bonaventura. Nadzieja wymaga od nas pełnego zaangażowania, czyli tego, by wszystkie nasze członki włączyły się w ten ruch. Przezwyciężyć ciążenie ziemi, czyli grawitację rozpaczy, wznieść się na prawdziwy poziom naszego bytu, ku obietnicom Boga. Oto cel. Ten, kto wierzy, pisze w jednym ze swoich kazań, musi unieść swoje czoło, by skierować swoje myśli ku górze, ku szczytom swojej egzystencji, to znaczy ku Bogu. Wznieść musi swoje oczy, by być świadomym wszystkich wymiarów życia. Wznieść swoje serce, przez co uczyni się wrażliwym na miłość największą i na wszelkie jej odbicia w świecie. Musi on także swoimi rękami włączyć się do tej pracy latania. Praca nad nadzieją jest więc podobna do pracy ptaka. Chodzi bowiem o pracę nad lotem. To ważny trop w naszym myśleniu o nadziei.
Pora na aktualności watykańskie.
Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Te słowa świętego Pawła Apostoła z listu do Rzymian stanowią motto papieskiego orędzia na Światowy Dzień Pokoju 2005. Jan Paweł II omawia w nim trzy wymiary dobra. Moralny, skontrastowany ze złem, społeczny jako kategoria dobra wspólnego oraz praktyczny w kontekście użytkowania dóbr ziemskich. Dokument został dziś zaprezentowany w Watykanie przez przewodniczącego papieskiej Rady Justitia et Pax kardynała Renato Martino. Jednocześnie papieskie orędzie przedstawiono w Warszawie na konferencji prasowej z udziałem biskupa Piotra Jareckiego i księdza Piotra Mazurkiewicza.
Orędzie jest bardzo konkretne, podejmuje bardzo wiele konkretnych tematów i myślę, że może być potraktowane jako wezwanie do działania. Stwierdza bowiem, że w świecie jest wiele zła, nazywa po imieniu to zło, jednocześnie wzywa zarówno jednostki, jak i organizacje społeczne, władze państw i wspólnoty międzynarodowej do podjęcia zdecydowanych działań. Takim oryginalnym punktem jest to, że kilka razy w orędziu użyte jest określenie walka. Pokój trzeba wywalczyć, ma to być jednak walka szlachetna, w której bronią nie jest zło, ale dobro, ponieważ nie powinniśmy dawać się zwyciężać złu, ale zło powinniśmy dobrem zwyciężać, tak jak mówi sam tytuł orędzia na Światowy Dzień Pokoju 2005.
Przemoc jest kłamstwem. Często spotykając się ze złem, którego doznajemy, czy kiedy musimy patrzeć na zło, którego doznają inni ludzie, doświadczamy takiej instynktownej reakcji, że w takim razie trzeba wkroczyć w to siłą. Dlatego, że to wydaje się jedynym sposobem właśnie obrony godności człowieka, obrony praw człowieka. Papież mówi, przemoc jest kłamstwem. To znaczy, jeśli uważasz, że przemocą cokolwiek zmienisz w świecie, to z góry możesz wiedzieć, nic nie zmienisz. Ponieważ przemoc burzy to, czego chciałaby bronić, to znaczy godność, życie, wolność istot ludzkich.
Orędzie stanowi zachętę do odświeżenia sobie całej doktryny na temat walki, szczególnie walki szlachetnej. Chrześcijanin nie tylko nie może, ale powinien podjąć walkę o to, co jest słuszne, o to, co jest sprawiedliwe, walkę o pokój, ale ta walka nie jest nigdy walką przeciw komuś, żeby zniszczyć kogoś, ale walką, takim ścieraniem się o to, żeby wyprowadzić dobro z trudnej sytuacji, choćby niesprawiedliwości, które później prowadzą do niepokojów, do konfliktów, do terroryzmu.
To jest dyskusja z ludźmi, którzy w polityce międzynarodowej używają języka walki. Jest taka wizja polityki międzynarodowej, gdzie pokój jest możliwy do utrzymania wyłącznie w momencie, kiedy użyjemy zbrojnej siły, kiedy użyjemy armii. W moim przekonaniu papież uważa, że to jest droga, która prowadzi donikąd i używa tego samego języka, kiedy mówi o tym, że jedyną bronią, którą wolno się posługiwać, jest miłość. To nie są rakiety, które zmieniają świat, to jest miłość. To jest próba przemiany tego języka, który dominuje dzisiaj w polityce międzynarodowej. Niewątpliwie postawa chrześcijanina wobec tych wszystkich problemów nie może być postawą bierną. Znaczy miłość jest aktywna.
Małżeństwo, rodzina i nowe formy kolonializmu to tematy podjęte przez papieża na spotkaniu z 5 nowymi ambasadorami przy Stolicy Apostolskiej. Na wspólnej audiencji przyjął on przedstawicieli dyplomatycznych 2 krajów afrykańskich, Kenii i Malawi, 2 europejskich, Norwegii i Luksemburga oraz 1 azjatyckiego, mianowicie Tajlandii. Złożyli oni listy uwierzytelniające. W skierowanym do nich przemówieniu Jan Paweł II ponowił apel do wszystkich ludzi dobrej woli, by definitywnie zrezygnowali z wojny i weszli na drogę dialogu. Przemoc bowiem nie służy dobru narodów ani ich rozwojowi. Ojciec Święty wezwał wspólnotę międzynarodową do zapobiegania tragediom humanitarnym działaniami na płaszczyźnie charytatywnej, gospodarczej i politycznej.
Każdemu z nowych ambasadorów papież przekazał skierowane do niego przesłanie. Przedstawicielca Kenii okazał uznanie dla udziału tego kraju w misjach pokojowych, zwłaszcza w Sudanie i Somalii, a także dla wysiłków podjętych przez jej rząd w walce z korupcją. Równocześnie wyraził poważne zaniepokojenie proponowaną obecnie w Kenii liberalizacją aborcji. Zwrócił uwagę, że nie tylko godzi ona w życie nienarodzonych, ale też w same kobiety, powodując ogromne szkody emocjonalno-psychologiczne. Jan Paweł II podjął ponadto problem tragedii, którą jest AIDS. Przypomniał znaczenie, jakie ma tu kwestia zachowań moralnych. Propozycje zapobiegania chorobie z pominięciem wierności małżeńskiej i wstrzemięźliwości seksualnej przyczyniają się raczej do jeszcze większego jej rozprzestrzeniania. Można w tym widzieć nową formę kolonializmu. Kenijscy chrześcijanie winni dawać świadectwo wspólnocie życia i miłości, jaką stanowi rodzina. Jest ona sercem afrykańskich kultur.
Do wartości związanych z rodziną papież nawiązał też w przesłaniu do ambasadora Malawi. Zachęcił rząd tego kraju, by nie uległ narzucanym mu próbom uzależnienia pomocy zagranicznej od wprowadzania programów sterylizacji i antykoncepcji. Takie kampanie nie tylko pogwałcają godność osoby i rodziny, ale wprost zagrażają naturalnemu rozwojowi narodów.
Podobnie jak na Czarnym Lądzie, rodzina jest wysoko ceniona również w Azji. Przypomniał o tym papież w przesłaniu do nowego ambasadora Tajlandii, kraju utrzymującego kontakty ze Stolicą Świętą już od XVII wieku. Podkreślił panującą tam tolerancję religijną, zagwarantowaną również w nowej konstytucji. Wyraził nadzieję, że tajlandzkie władze popierać będą coraz większe poszanowanie dla roli rodziny.
Na konieczność obrony małżeństwa i rodziny wobec postępującej na północy Europy laicyzacji Ojciec Święty zwrócił uwagę w przesłaniu do ambasadora Norwegii. Ponadto zachęcił do kontynuowania dialogu ekumenicznego, w tym protestanckim w większości kraju. Natomiast ambasadorowi Luksemburga wyraził uznanie dla pomocy, jakiej jego rząd udziela rodzinom, jak też dla podjętej ostatnio decyzji o utrzymaniu nauczania religii w szkołach średnich. Podkreślił przy tym znaczenie, jakie religia ma dla formacji młodzieży. Wskazał, że Kościół broni niezbywalnej wartości ludzkiego życia i małżeństwa jako związku między mężczyzną a kobietą, będącego podstawą rodziny i społeczeństwa.
Ponadto na specjalnej audiencji Jan Paweł II przyjął uczestników 7. Międzynarodowego Kongresu Duszpasterstwa Cyrków i Lunaparków. Spotkanie zorganizowane przez Papieską Radę do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących odbywało się pod hasłem otworzyć się na ludzi rozrywki, od odmienności do współistnienia różnic.
Przemawiając do zebranych, papież przypomniał, że praca cyrkowców i pracowników wesołych miasteczek jest skierowana do wszystkich grup społecznych. Jest to okazja do ukazywania prawdziwych wartości ludzkich i chrześcijańskich wprost na ulicach i placach współczesnego świata. Środowisko cyrków i lunaparków, powiedział papież, może stać się swego rodzaju laboratorium pogranicza, także gdy chodzi o wielkie sprawy duszpasterstwa, ekumenizmu, spotkania z ludźmi innych religii, wspólnego zaangażowania w budowanie powszechnego braterstwa.
Jan Paweł II weźmie udział w 20. Światowych Dniach Młodzieży w Kolonii w sierpniu 2005 roku, poinformował organizator zagranicznych podróży Ojca Świętego, biskup Renato Bocardo. Sekretarz Papieskiej Rady do spraw Środków Społecznego Przekazu wziął udział w konferencji prasowej na temat udziału włoskiej młodzieży w tym spotkaniu. Podkreślił, że wyjazd do Niemiec to jedyna pewna w tej chwili podróż planowana na rok przyszły, ale nie wykluczył innych. Jan Paweł II przybędzie do Kolonii w czwartek 18 sierpnia. W sobotę 20 sierpnia weźmie udział w tradycyjnym nocnym czuwaniu, a w niedzielę 21 sierpnia przed południem odprawi mszę świętą. Przewiduje się, że w spotkaniu tym weźmie udział 100 tysięcy młodych Włochów. Wydarzeniem tym zainteresowani są także Polacy. Trwa jeszcze nabór wolontariuszy, którzy będą pomagać w organizacji 20. Światowych Dni Młodzieży.
W związku z dużym zainteresowaniem posługą wolontariatu, Komitet Niemiecki 20. Światowych Dni Młodzieży w Kolonii wyraził zgodę na zwiększenie liczby wolontariuszy z Polski. Pierwotnie podczas Dni Młodzieży w Kolonii miało posługiwać w charakterze wolontariusza 300 młodych Polaków. Obecnie na prośbę przedstawicieli Krajowego Biura Organizacyjnego Dni Młodzieży liczba ta została zwiększona, poinformował ksiądz Grzegorz Suchodolski, dyrektor biura.
Nadal aktywny jest link rejestracyjny na polskiej stronie internetowej i nadal można zgłaszać chęć swojej posługi w wolontariacie w sierpniu 2005 roku. Co więcej, zamknięcie tych zgłoszeń nastąpi dopiero definitywnie 15 kwietnia przyszłego roku.
Osoby zainteresowane posługą wolontariatu powinny zarejestrować się zarówno na polskiej, jak i na niemieckiej stronie internetowej. Po zarejestrowaniu zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne do Warszawy.
Rozmowy odbędą się jeszcze czterokrotnie. W styczniu, lutym, marcu i kwietniu odbędzie się po jednej turze rozmów kwalifikacyjnych. W związku ze zwiększeniem tej liczby miejsc, Komisja Kwalifikacyjna raz jeszcze przeanalizuje rekrutację tych wolontariuszy, którzy po jesiennej serii rozmów znaleźli się poza tą pierwszą 300.
Przypominamy, że zostają niezmienione warunki ubiegania się o posługę w wolontariacie. Trzeba mieć ukończone 18 lat, wymagane są także biegła znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, zaangażowanie w życie kościoła, list polecający od swojego duszpasterza oraz pełna dyspozycyjność czasowa w sierpniu 2005 roku. Dla sekcji Polskiej Radia Watykańskiego Monika Jabłkowska, Katolickie Radio Podlasie.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Przyjazd wizytatora apostolskiego monsignora Achille Rattiego do Warszawy w maju 1918 roku niemal zbiega się w czasie z decydującymi rozstrzygnięciami na frontach I wojny światowej. 18 lipca rozpoczyna się ofensywa wojsk sprzymierzonych przeciwko państwom centralnym. 8 sierpnia następuje przełamanie niemieckiej obrony. Staje się coraz bardziej oczywiste, że szala zwycięstwa wyraźnie przechyla się na korzyść sprzymierzonych, co oczywiście tylko dodatkowo aktywizuje polskie środowiska niepodległościowe. We wrześniu przedstawiciel Komitetu Narodowego Polskiego w Rzymie, Konstanty Skirmunt, pisze raport do swoich przełożonych, w którym zaznacza, że nadszedł czas, aby złożyć papieżowi obszerny memoriał dotyczący sprawy polskiej, ukazujący pierwszoplanową rolę polityczną odrodzonej Rzeczpospolitej w Europie Środkowo-Wschodniej. Propozycja ta spotyka się z akceptacją, a opracowanie odpowiedniego memoriału zostaje powierzone Stanisławowi Grabskiemu, który 5 lat później będzie prowadził ze strony polskiej rokowanie w sprawie podpisania konkordatu. Grabski przygotowuje stosowny memoriał, jednak nie zostaje on przekazany do Watykanu, gdyż w międzyczasie zachodzą nowe ważne wypadki. Przede wszystkim zaczyna się rozpad monarchii austro-węgierskiej, która ówcześnie dla stolicy apostolskiej stanowiła najważniejszy punkt odniesienia w polityce europejskiej. 28 października Konstanty Skirmund na posiedzeniu Komitetu Narodowego Polskiego mówi: Watykan jest niezmiernie zaskoczony wypadkami i w pewnej konsternacji. Projekt memoriału u papieża stał się nieaktualny. Niestety na tym chwilowo kończy się inicjatywa polityczna Komitetu Narodowego Polskiego w Watykanie. Ocena Skirmunta nie jest do końca trafna. Inicjatywa w sprawie uznania niepodległości polskiej pozostaje w rękach Rady Regencyjnej w Warszawie, a właściwie w rękach arcybiskupa Krakowskiego. Papież Benedykt XV zdaje sobie sprawę ze znaczenia zachodzących wypadków i wcale nie przestaje aktywnie interesować się sprawą polską. Dowodem tego jest pismo, jakie wystosowuje 15 października do arcybiskupa Krakowskiego, zwracając się za jego pośrednictwem do całego narodu polskiego i zapowiada jednocześnie wyniesienie arcybiskupa warszawskiego do godności kardynalskiej. W oczach papieża przyznanie tego wyróżnienia ma być nowym węzłem, który jeszcze silniej złączy Polskę ze stolicą świętego Piotra. We wspomnianym liście papież pisze o serdecznych uczuciach żywionych przez niego do Polaków oraz o bliskim odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Zapowiedź wyróżnienia Polaka godnością kardynalską stanowi jednoznaczny znak niemalże uznania niepodległości Rzeczpospolitej. Niejako w odpowiedzi na pismo Benedykta XV, 30 października, kiedy w Warszawie stacjonują jeszcze wojska niemieckie, Aleksander Krakowski, jako arcybiskup Warszawy i członek Rady Regencyjnej, występuje do sekretarza stanu, kardynała Gasparri, o formalne uznanie Polski oraz wyznaczenie nuncjusza. Proponuje na to stanowisko dotychczasowego wizytatora apostolskiego w Warszawie, monsignore Rattiego. Tymczasem w listopadzie następuje bardzo szybki proces przejmowania władzy przez różne polskie ośrodki polityczne. 10 listopada do Warszawy przyjeżdża marszałek Józef Piłsudski. Następnego dnia Rada Regencyjna przekazuje mu władzę wojskową, a 14 listopada rozwiązuje się, przekazując marszałkowi swoje obowiązki i odpowiedzialność względem narodu polskiego. Objęcie władzy przez Piłsudskiego zostaje przyjęte na zachodzie Europy z pewną rezerwą, ze względu na jego współpracę z Austro-Węgrami. Również Komitet Narodowy Polski podchodzi do niego ostrożnie, mając w pamięci jego socjalistyczną przeszłość. Ten ostatni czynnik wzbudza też pewną nieufność w stolicy apostolskiej, która oficjalnie uznaje niepodległość Rzeczpospolitej dopiero 30 marca 1919 roku. Tego dnia wizytator apostolski, monsignore Achille Ratti, przekazuje na ręce premiera i ministra spraw zagranicznych list od papieża Benedykta XV. Jednocześnie tłumaczy władzom polskim, że pewne opóźnienie w uznaniu niepodległości wynika z faktu, iż papież chciał to uczynić osobiście w bardziej uroczystej formie, ale w wyniku trudności komunikacyjnych do tego nie doszło. Ostatni etap I wojny światowej i proces odzyskiwania niepodległości przez Polskę pokazał, że z dwóch ośrodków politycznych aktywnie działających w Watykanie skuteczniejszy okazał się arcybiskup Krakowski jako przedstawiciel Rady Regencyjnej w Warszawie, niżeli Konstanty Skirmund jako reprezentant Komitetu Narodowego Polskiego. Papież, mimo różnych nastawień wobec sprawy polskiej w Kurii Rzymskiej, zachował wobec Polski dużą życzliwość i poparcie.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
I to już wszystko w naszym wieczornym programie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.